Po reklamie wracamy do studia Dublin, panie i panowie. No i cóż, rozdzwoniły się nasze irlandzkie telefony i cóż, mój adres mailowy, moja skrzynka mailowa zagotowała się niemal do czerwoności, kiedy powiedziałem, że pracujący za granicą dołożą do budżetu, albowiem polskie Ministerstwo Finansów chce zlikwidować ulgę abolicyjną. No i cóż, ja w te pędy zadzwoniłem, gdzie często posiłkuję się tym, jakie opinie wyrażają kancelaria Legal Marin z siedzibą w Gdyni. No i cóż, Mateusz Romowicz po drugiej stronie telefonu, pan radca prawny. Witam serdecznie, dzień dobry, piątkowa.
Dzień dobry, witam pana i witam słuchaczy.
Panie Mateuszu, czy rzeczywiście rzesze Polaków, dla których adresujemy m.in. Studio Dublin dla Polaków na Szmaragdowej Wyspie, w Szkocji, w Walii, w Wielkiej Brytanii, w innych zakątkach, mogą czuć się zaniepokojeni, że jakby nie patrzeć, te wszystkie historie, które wydawało się są już poza nami, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, wszystko zostało cywilizacyjnie doprawione, podpisane, nie mamy podwójnego podatkowaniu, no to cóż się takiego dzieje, że polskie Ministerstwo Finansów Zjednoczonej Prawicy myśli sobie, aha, sięgniemy jeszcze i do tych portfeli.
Myślę, że punktem wyjścia do rozmowy na ten temat jest przede wszystkim to, że zmiany, które są obecnie bardzo enigmatycznie zapowiedziane przez ministerstwo, będą dotykały osób, które w dalszym ciągu zachowały polską rezydencję podatkową z takich czy innych względów. Czyli układ, w którym ktoś przeniósł już wcześniej rezydencję podatkową do Irlandii, tudzież innego państwa za granicą, może spać spokojnie, bowiem jego sytuacja podatkowa jest rozstrzygana przez system, w którym obecnie jest rezydentem. Natomiast wszyscy ci, którzy z takich czy innych względów pozostali ze swoją rezydencją podatkową w Polsce, a państwo, którym wykonują pracę, ustanowiło jako metodę unikania podwójnego opodatkowania tak zwaną metodę proporcjonalnego zaliczenia, mogą zacząć się odrobinę denerwować, bowiem plan usunięcia z polskiego systemu ulgi abolicyjnej prowadzi w istocie do tego, iż będą musieli się w Polsce rozliczać z możliwością odliczenia oczywiście ewentualnie podatku zapłaconego za granicą, co w wielu konfiguracjach po prostu nie ma miejsca, bowiem polscy nierezydenci za granicą, którzy pracują, korzystają po prostu ze zwolnień, tak? I w tym momencie cała kwota będzie podlegała rozliczeniu w Polsce na zasadach ogólnych.
Mateusz Romowicz, radca prawny, kancelaria gdyńska Legal Marin. Ale panie Mateuszu, na Boga, przecież to jest nieuczciwe. Warto zapytać, i nasi parlamentarzyści również z Prawa i Sprawiedliwości, no jakoś nie patrzą na to. Co prawda prezes Lech Kaczyński, prezes Kaczyński patrzy na te historie, które związane są na przykład ze zwierzętami futerkowymi. Lech Kaczyński, prezydent świętej pamięci, trochę innym okiem przyjaznym spoglądał na emigrantów, również podatkowych, mówiąc, że te kwestie abolicyjne, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, będą załatwione. Natomiast, no jakby nie patrzeć, wciąż ta kwota wolna od podatku jest na poziomie żebraczym. Zgadza się pan z tym?
To może tak. Pierwsza chyba kluczowa kwestia w tej dyskusji to jest taka, żeby sobie w ogóle ustalić, co tutaj jest punktem wyjścia, bo dla wielu osób informacja, że ktoś pracuje za granicą i nie płaci podatku w Polsce z takich czy innych względów, może być po prostu oburzająca, no bo on sam płaci, tak? Natomiast intencja wprowadzenia ulgi abolicyjnej kilkanaście lat temu zmierzała do tego, aby zrównać status osób, które pracują na tej drugiej korzystnej metodzie wyłączenia z progresją z osobami, które wykonują pracę za granicą i są rozliczane tą niekorzystną metodą właśnie proporcjonalnego zaliczenia. I wprowadzenie tego przepisu zmierzało do usunięcia stanu dyskryminacji tych osób. Obecnie można odnieść wrażenie, że ustawodawca wykonuje krok wstecz i tak naprawdę wprowadzając ewentualnie likwidację ulgi abolicyjnej będzie różnicował status podatkowy określonej grupy podatników będących polskimi rezydentami, co w mojej ocenie może być poczytywane jako forma dyskryminacji, tak, tej konkretnej grupy, a to z kolei godzi w chociażby traktat TUE, tak, i Europejską Kartę Praw Człowieka.
Panie Mateuszu, czyli jeżeli dobrze rozumiem, ta metoda proporcjonalnego odliczenia jest mniej korzystna, ponieważ w przypadku, kiedy osiągamy dochody i osiągamy je za granicą i tam są albo ulgi, albo kwoty wolne od podatku, jak chociażby w Wielkiej Brytanii czy w Republice Irlandii, natomiast od tego podatku należnego w Polsce odlicza się tylko podatek zapłacony za granicą, czyli mówiąc wprost, jeżeli na przykład ktoś wyjedzie sobie do Szwajcarii albo wyjedzie sobie do Irlandii na 4 do 5 miesięcy i ta liczba dni 183, 184, 185, kiedy można by się było ubiegać o odliczenie i rozliczenie za konkretny rok w rezydencji podatkowej w innym kraju nas nie chwyta, no to wtedy tak naprawdę z tych zarobionych pieniędzy niewiele zostanie, patrząc na obłożenie podatkowe.
Patrząc może po przykładzie Irlandii, Wielkiej Brytanii, gdzie jest bardzo zbliżona ta kwota zwolnienia, co prawda w trochę innej formule, czyli mówimy o około 60 kilku tysiącach złotych, to gdyby polski podatnik wykonywał pracę właśnie na przykład w Wielkiej Brytanii i zarobił niecałe 60 tysięcy złotych, no to w Polsce skorzysta tak naprawdę z kwoty zwolnionej od podatku na poziomie około 8 tysięcy złotych, minus jakieś koszty uzyskania przychodu, dietę ewentualnie do odliczenia i to też nie w całej kwocie. Tak więc z pewnością w takim układzie kwota około tam 40 kilku tysięcy byłaby już przedmiotem opodatkowania w Polsce, bowiem nie zapłaciłby żadnego podatku Wielkiej Brytanii, wchodząc w tę właśnie wyższą kwotę zwolnienia z podatku akurat z Wielkiej Brytanii. Niemniej jednak są grupy zawodowe, takie jak piloci czy też marynarze, którzy korzystają ze zwolnienia z uwagi na fakt, iż wykonują pracę na statkach obcych armatorów z faktycznym zarządem na przykład w Wielkiej Brytanii, ale są zwolnieni z opodatkowania w ogóle, tak? Tak więc ich cały dochód w istocie będzie przedmiotem opodatkowania w Polsce, jeżeli zostałaby faktycznie usunięta ulga abolicyjna. Tak więc mówimy tutaj o bardzo poważnych skutkach finansowych, które oczywiście powinny być również korelowane z sytuacją związaną z koronawirusem, gdzie wiele osób utraciło pracę albo ich dochody były dużo mniejsze w tym roku, bowiem nie mogli po prostu wyjechać za granicę z oczywistych względów, tak?
Mateusz Romowicz, radca prawny, Kancelaria Legal Marin. Ja przypominam sobie wizyty Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci, na Wyspach Brytyjskich, kiedy mówił nam, że te wszystkie kwestie w przypadku Irlandii są już załatwione dużo wcześniej, a z Wielką Brytanią będzie to zrobione tak, że będzie abolicja i ci wszyscy, którzy mieli problemy z fiskusem, będą mogli się rozliczyć. Natomiast jednej rzeczy nie rozumiem, panie Mateuszu, bo tak, usunięcie niby ulgi abolicyjnej nie będzie miało wpływu na podatników zarabiających to tu, to tam, tak czytam w tych enigmatycznych zapowiedziach Ministerstwa Finansów i martwi mnie to, że to jest takie ogólnikowe. Natomiast no jakby nie patrzeć z drugiej strony, nagle ta cała system abolicyjny ma zniknąć już w 2021 roku. Czy to znaczy, że po prostu szuka się dramatycznie pieniędzy w naszym polskim budżecie, a z drugiej strony, czy nie wylewa się dziecka z kąpielą, bo ponieważ mając takie domiary, te osoby, które, no nie wiem, nie siedzą na różnego typu zasiłkach w Rzeczpospolitej Polskiej, po prostu wyjadą sobie za granicę, no i będą patrzeć na to, aby przekroczyć 183 dni rezydencji podatkowej w innym kraju i rozliczać się korzystnie gdzie indziej. Jak pan myśli?
To jest z pewnością słuszna uwaga, natomiast ja bym może jeszcze chciał dwa słowa powiedzieć odnośnie rezydencji podatkowej. Dla wielu osób rezydencja podatkowa jest bardzo prosto skorelowana z tą zasadą 183 dni poza granicami kraju. Ale pamiętajmy, że wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i praktyka stosowania tych przepisów prowadzi do tego, że trzeba też wykazać, że ośrodek interesów życiowych przeniósł się do danego państwa. Tak więc mamy sytuację, gdzie próbując przenieść rezydencję podatkową tak pracownika, obywatela polskiego, rezydenta za granicę, trochę odbijamy się od ściany z uwagi na fakt, iż wykazuje Urząd Skarbowy, że dany podatnik w istocie ma ośrodek interesów życiowych w Polsce i nie może przenieść tej rezydencji, a te 183 dni nie mają w tym momencie aż tak dużego znaczenia. Co do z kolei intencji zmian w zakresie likwidacji ulgi abolicyjnej, ja osobiście nie rozumiem, czemu tak się dzieje, bo ulga abolicyjna jest przepisem, który można usunąć praktycznie jednym zdaniem, tak? Od kilku lat mieliśmy sygnały, że planuje się jakieś ruchy przy uldze abolicyjnej. Natomiast no, nigdy nie doszło do sytuacji, żeby tak poważna zmiana była sygnalizowana w tak enigmatyczny i dość, bym powiedział, ogólny sposób, bo skutki podatkowe dla nie tylko samych przecież pracowników, ale całych rodzin, które utrzymują się z tej pracy, będą bardzo daleko idące. Tak więc jakby nie było z tej perspektywy, ja jestem zdziwiony, że taki jest kierunek prac nad przepisami podatkowymi, bo doprowadzi to do po prostu eksodusu osób, które obecnie do Polski przywożą bardzo duże środki pieniężne i je wydają, tak więc Skarb Państwa zarabia chociażby na podatkach pośrednich, które, czy też na podatkach od nieruchomości, które są nabywane przez te osoby, bo mają po prostu aktywa, żeby inwestować w Polsce. Tak więc moim zdaniem powinno się raczej iść w kierunku takim, jak to się dzieje chociażby w Portugalii, gdzie wręcz zachęca się na przykład marynarzy, czy te grupy, czy pilotów, te grupy, które pracują właśnie za granicą, żeby tam posiadały rezydencję, ułatwiając im jak najbardziej od strony podatkowej funkcjonowanie w tym państwie, tak? Bo przywożą pieniądze.
Cisza zapadła, bo cóż, może się wydawać, że praca za granicą dla Polaków mieszkających w Polsce przestanie się po prostu opłacać, bo będzie utrzymywała budżet, będzie utrzymywała system. A ja często mawiam, bardziej niż złośliwie, że Polskę, panie Mateuszu, stać absolutnie na wszystko, bo kiedy na przykład zobaczy się, jak wyglądają urzędy skarbowe, czy chociażby urzędy dla osób poszukujących pracy w takiej Republice Irlandii, nie mówię już o Irlandii Północnej czy Wielkiej Brytanii, a porówna się z wielkimi rezydencjami tego, co się dzieje w Rzeczpospolitej Polskiej, no to powiem szczerze, że twierdzę, że Polskę stać na wszystko, bo jesteśmy bardzo bogatym narodem, a podatnicy są bardziej niż cierpliwi. Jak pan myśli, komu na tym zależy? I z drugiej strony, czy może jest to tylko takie sondowanie? Bo pamiętam taki okres w roku 2012 albo w 2013 roku, że również rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u myślał o tym, aby tę policję zabrać. Natomiast czy to jest może tylko takie sądowanie? Na ile można sobie pozwolić w kwestii osób zarabiających poza granicami kraju?
Ja mam osobiście taką cichą nadzieję, że to jest pewne sądowanie, bo jeżeli w tak krótkim czasie miałyby zostać wprowadzone te przepisy, to uderzy nie tylko w przecież pracowników, ale nazwijmy to ogólnie jak całą infrastrukturę, tak? W uczelnie, w agencje pośrednictwa pracy. Mówimy tutaj o daleko idących skutkach. Przedsiębiorstwa, które na przykład świadczą usługi stoczniowe za granicą. No, to jest tak, że te ruchy, które obecnie są planowane zarówno od strony ekonomicznej, jak i społecznej, w mojej opinii po prostu są błędne. Odniósł się pan również do kwestii urzędów skarbowych. No, to, co obserwujemy w tym roku jest i w zeszłym jest bardzo niepokojące, bowiem dochodzi do bardzo wielu rozbieżności interpretacyjnych i pewnej samowoli urzędniczej w zakresie interpretacji na przykład dokumentów przedkładanych przez podatników. Tak więc zestawiając te praktyki urzędów z takimi planami, które obecnie zostały zaprezentowane, no można postawić, myślę, bez większego problemu tezę, że polski system podatkowy nie jest przyjazny dla podatnika, tak? Już nawet nie tylko dla osoby pracującej za granicą i uważam, że obecne prace nad przepisami podatkowymi powinny zmierzać do uproszczenia systemu i wprowadzenia bardzo jasnych ram funkcjonowania też urzędników, którzy obecnie na dzień dzisiejszy realnie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Tak więc ten system, ten problem jest z jednej strony systemowy, tak, ale taką wisienką na torcie jest właśnie zapowiedź likwidacji ulgi abolicyjnej, bo każdy rozsądny podatnik będzie teraz poszukiwał zagranicznej rezydencji podatkowej. Może przedwcześnie, może nie, bo my tak naprawdę nie wiemy, co i kiedy w ogóle będzie wprowadzone, tak? Sygnały z ministerstwa są bardzo lakoniczne, a tak jak już powiedziałem, skutki finansowe i takie społeczne będą bardzo daleko idące. Chociażby biorąc pod uwagę, nie wiem, uczelnie morskie, tak? Gdzie nagle może się okazać, że uczelnie morskie za chwilę będą miały kogo szkolić, tak? A nasze uczelnie morskie są bardzo dobrze odbierane na Zachodzie, tak?
Pan Mateusz Romowicz, radca prawny, kancelaria z Gdyni, którą pozdrawiamy, Legal Marine. Ale na koniec taka refleksja. Czy O co tutaj chodzi, że Ministerstwo Finansów jest tak słabe, aby kontrolować, którzy dobrowolnie interpretują sobie, pracowników Urzędu Skarbowego czy szefów urzędów skarbowych, czy z drugiej strony można odnosić wrażenie, patrząc na te, a nie wiem jak nawet nazwać te informacje, co ma się zadziać w zmianach w przepisach, czy pracują tam osoby, które nie mają o tym pojęcia, panie Mateuszu?
Myślę, że to jest kilka elementów, które wpływają na taką sytuację. Tak? Z jednej strony takie przyzwyczajenie jednak urzędów skarbowych do tego, że mogą dość swobodnie pewne przepisy interpretować, a wręcz je nadinterpretowywać, bez jakichś daleko idących konsekwencji. Brakuje tak naprawdę obiektywnej weryfikacji pracy urzędników. Z jeszcze innej strony, w Polsce zbyt często w mojej ocenie stosuje się przepisy zadaniowo, tak? Mamy sygnał, że trzeba nagle przeprowadzać kontrolę w danych branżach czy co do danej grupy podatkowej i to się robi na zasadzie kontroli ukierunkowanej już na opodatkowanie, a nie w istocie na rozstrzygnięcie sprawy merytorycznie. No i pamiętajmy, że w Polsce dalej funkcjonuje przepis, o którym bardzo często urzędy zapominają, że wszelkie wątpliwości prawne powinny być interpretowane na korzyść, czy interpretacyjne powinny być interpretowane na korzyść podatnika. To dzieje się naprawdę w ułamku spraw. Kto ma się z tym interes, ciężko mi to ocenić. Natomiast jedno jest pewne, że niestety zasada zaufania do obywatela, czy zasady dotyczące dobrej administracji, które obowiązują w Unii Europejskiej, tutaj w ogóle nie mają racji bytu. A niestety wiele z przepisów dotyczących uprawnień podatników, czy też wręcz wirtualnej odpowiedzialności urzędniczej mają w istocie charakter fasadowy. One w praktyce nie dają ochrony. Tak więc nie za bardzo rozumiem intencję takiego działania, bo w rozmowie z bardzo wieloma klientami mam jasne stanowisko. Jeżeli byłby liniowy podatek 10% dla osób pracujących za granicą, ale dostawaliby dokument, który by powodował, że nie muszą się obawiać, że w ciągu 6 lat będą objęci kontrolą, tylko płacą te 10% i są czyści i śpią spokojnie, to proszę mi wierzyć, że 99% moich klientów byłaby gotowa na coś takiego się zgodzić. Problem jest taki, że mamy strasznie duże luzy interpretacyjne, tak to nazwijmy, i wiele niejasności, które bardzo często niestety są wykorzystywane w oparciu o daną politykę Ministerstwa Finansów w danym okresie, tak? A nie na zasadzie utartej linii, na której może opierać się podatnik, planując chociażby inwestycje życiowe, tak?
Pan Mateusz Romowicz, nasza pierwsza rozmowa, ale nie ostatnia, bo do tego tematu powrócimy. Już pana zapraszam, radca prawny Kancelarii Legal Marine. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo za poświęcony czas i pozdrawiam słuchaczy.
Na koniec jeszcze jedna rzecz. W pewnym irlandzkim urzędzie skarbowym usłyszałem taką rzecz. Pan jest z Polski, proszę się nie obawiać. My traktujemy rezydentów i obywateli Irlandii jako naszych pracodawców, bo wypłacicie podatki, a doskonale wiemy, bo są takie opinie, że w Polsce wasze urzędy traktują was jak potencjalnych kombinatorów, którzy chcą uszknąć skarb państwa. Tomasz Wybranowski, było to Studio Dublin. Do usłyszenia.